Chwała Panu Bogu, bracia, siostry. Faktycznie dużo nas. Naprawdę dużo. Wierzę, bracia, siostry, że przyszliśmy na to miejsce przygotowani na to, żeby stanąć przed Panem Bogiem, przed Jego świętym obliczem. Przyszliśmy wziąć, dać z siebie. I ja właśnie chciałem taki incydent swojego życia powiedzieć, no nie jest, nie taki, może nie on jest jakiś zły, ale taki właśnie, taka też nauczka. To nie tak dawno się stało, kiedy nie było pastora i Piotrusia. To tej niedzieli było i tak wstaliśmy rano, wszystko idziemy do kościółka, ubieramy się, szykujemy, wszystko fajnie. Takie dobre myśli, wszystko i otworzyliśmy drzwi do wyjścia. Do dzisiaj nie wiem, ja coś Jasiowi zwróciłem uwagę, Jasiu coś do mnie stanął koniem, ja się momentalnie zdenerwowałem. Tak, no, nawet nie było czasu, że tak powiem, pomyśleć o tym, że i wybuchłem na chwilkę i to już wystarczyło. No już nie wiem, co to było, od razu zapomniałem, o co poszło w ogóle, ale to wystarczyło, że jak przyszedłem tutaj na nabożeństwo, to całe nabożeństwo przeleciało koło mnie. Nawet nie byłem w stanie potem powiedzieć. Nie mam pojęcia, o czym myślałem na nabożeństwie, ale nic z nabożeństwa nie zapamiętałem. Nawet nie jestem pewien, czym sobie teraz przypomniał, kto usługiwał dokładnie. Wiem, że Krzysiu zakończył. I naprawdę, jeżeli przychodzimy przed Boży tron na to miejsce i przychodzimy sobie z marszu, że tak powiem, w brudnych butach od razu do obiadu, jak przychodzimy z pola, powiedzmy, to przychodzimy na darmo tutaj. Przychodzimy tutaj tylko, żeby wierzę, że nie w tym celu przyszliśmy, jest nas tak dużo, ale po to przychodzimy tylko, żeby usiąść i zapełnić ławę. Ja właśnie taki właśnie ten incydent, no to incydent jest w moim życiu i też może potrzebny, żeby mieć się właśnie w takich sytuacjach na baczności, żeby bo to naprawdę, no, na pewno to było też ze mnie, ale diabeł czuwa, żeby mieć taką sposobność i żeby nam przeszkodzić. Chciałbym przeczytać przed naszą wspólną modlitwą na rozpoczęcie nabożeństwa jeden z krótszych psalmów. Niewiele jest krótszych. Setny psalm. Jest to psalm dziękczynny. Wykrzykuj Panu cała ziemio, służcie Panu z radością. Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwisk Jego. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieścią chwał. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego, albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. I tu jest, służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. I to jest takie pytanie, które właściwie, jakby je zada jako pytanie, to jest pytanie, na które jest tylko jedna, jedyna odpowiedź, ale każdy z nas, ja, brat, siostra, powinniśmy sobie odpowiedzieć zawsze, za każdym razem, czy służymy z Panu z radością, czy jest to kula przy naszej nodze, czy przychodzimy przed Jego oblicze i czas poświęcony Panu Bogu, czy to jest czas naprawdę oddany z weselem, z radością, z chęcią i oczywiście z korzyścią, czy też jest to z naszej strony w kościele nominalnym jest na sam koniec, o ile chyba dobrze pamiętam, taki idźcie ofiara spełniona. Czy ten czas, który tu spędzamy, jest to, można powiedzieć, nagroda, że może mamy tu możliwość być i jesteśmy tu ze świadomością, z radością, czy jest to, czy składamy w ten sposób Panu Bogu ofiarę? Pytanie, odpowiedź jest, każdy sam sobie musi odpowiedzieć, ale odpowiedź jest chyba tylko jedna. Coś mi umknęło, jakaś myśl, dlatego uklęknijmy, módlmy się.
Chwała naszemu Panu. Takie dwie refleksje odnośnie tego, co powiedział Tomek. Czy czujemy się, czy zaszczyciliśmy to miejsce? Czy uważamy, że gdy już jesteśmy, to co Tomek mówił, że jeżeli tu jesteśmy już, czy byliśmy, to faktycznie zrobiliśmy wystarczająco, ażeby Pan Bóg tam w niebie cieszył się i czuł się zaszczycony naszą obecnością. Czy my zaszczycamy, czy czujemy się zaszczyceni, będąc na tym miejscu? Naprawdę jest to ciekawa taka refleksja i wielu ludziom wydaje się, że kiedy przyjdzie raz w tygodniu lub dwa czy trzy razy w tygodniu mu się uda, to już jest Pan Bóg powinien tam stać i ukłony i dziękować, że byłeś. Zdarzyło nam się być, myślę, raz czy dwa razy w życiu na jakimś, nie wiem, występie, czy w operze, czy w filharmonii, czy w teatrze. Czy po skończonym występie orkiestra wstaje i dyrygent i klaszczą publiczności? Jest odwrotnie, prawda? To publiczność wstaje, no, jeżeli to był dobry koncert, czy jakie dobre przedstawienie, i oklaskami, czy właśnie powstaniem wyrażają swoją wdzięczność tym, którzy dali ten koncert, prawda? Ci, którzy wiele trudów to włożyli, i to my czujemy się zaszczyceni, że mogliśmy być w takim miejscu i słuchać, prawda? I kiedy przychodzimy na to miejsce, to Pan Bóg powinien nam być wdzięczny? Czy my powinniśmy Bogu wyrazić swoją wdzięczność, że możemy być na tym miejscu? Dziwne, prawda? Ale tak często ludzie wierzący też tak postrzegają swoje przychodzenie do zboru. Czy jestem członkiem i ciesz się, że jestem w ogóle członkiem, że mamy, nie wiem, 30 czy 40, bo jak ja odejdę, to będziesz miał już jednego mniej. Naprawdę to jest bardzo złe myślenie i to nie jest obrażanie pastora, czy kogokolwiek, czy rady zborowej, czy członków zboru. Obrażamy w ten sposób Boga. Zasmucamy Boga. To my powinniśmy się czuć naprawdę zaszczyceni, że jesteśmy, że mamy tą możliwość przychodzić, w spokoju słuchać, budować się, mieć społeczność ze sobą, a też i z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Wielu ludzi na ziemi nie ma tej możliwości. Nie mogą się spotykać, nawet nie mogą się spotykać, nie mogą słuchać, nie mogą głośno śpiewać, nie mogą głośno wyrażać, a nawet i po cichu, że są chrześcijanami, bo za to grozi śmierć. Także ciekawa naprawdę refleksja, czy jesteśmy zaszczyceni, czy czujemy się zaszczyceni. Sami sobie musimy na to pytanie odpowiedzieć i zweryfikować, jak jest z tym działem w naszym życiu. A druga rzecz, jak tą ważną rzeczą jest poranek niedzielny. Ja nie mówię, nie chcę mówić tylko poranek niedzielny. Cały tydzień, całe życie nasze jest ważne, ale jakże ważną rzeczą jest, ten poranek przed nabożeństwem. Ten niedzielny poranek. Kiedy wstajemy, kiedy wiemy, w sobotę wiemy, że i kładziemy się spać i w niedzielę wstaniemy i idziemy na nabożeństwo. Jakże ważną rzeczą jest wstać o normalnej porze, prawda? Żeby wstać i bez pośpiechu przygotować się, a nie wiem, która u nas jest godzina 10, a za 15:10 jeszcze ktoś lata po mieszkaniu, szuka. Nerwy, prawda? To też jest pewien to też jest coś, co łączy, bo kiedy właśnie idziemy gdzieś, no, do tej opery, czy gdziekolwiek indziej, to tydzień czasu się na to przygotowujemy prawdopodobnie. Ja nie byłem w operze, ale przygotują się kreacje i tak dalej. Gdy przychodzi ten dzień, ta godzina, to pół godziny wcześniej już jesteśmy, już są ludzie, prawda? Ubrani odświętnie i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy idziemy na nabożeństwo, i teraz tak naprawdę chcę tak trochę mocno, o której wstajemy? Czy to jest ostatnia chwila, ostatni dzwonek? I z tego powodu, ile może być spięć? A jeżeli są spięcia, to tak jak Tomek powiedział, było jedno, a Tomuś na pewno wcześniej wstał, on miał inny problem. Ale i zobaczcie, taka jedna, i Tomek tylko pamięta jej ostatnią usługę, znaczy nie pamięta co, tylko że kto. Tak, co może zrobić takie nieprzygotowanie się do nabożeństwa? Co może zrobić? To rzeczywiście przychodzimy tu wielką łaskę robimy w ogóle, prawda? Że w ogóle wstaliśmy wcześnie, że musieliśmy wstać wcześnie. To jest bardzo ważna rzecz. Ja to tak mówię do nas wszystkich, naprawdę, a tak bym chciał szczególnie powiedzieć do kogoś osobiście. Bardzo bym to tak wymienić, bym chciał, ale nie muszę. To jest ważną rzeczą, drodzy. To jest ten cały proces. My idziemy na spotkanie z Jezusem Chrystusem. To jest miejsce, gdzie przeżywamy obecność. To jest miejsce, gdzie na świecie nie mają takich możliwości. Nie mają, a my mamy i tego nie doceniamy. Bardzo często nie doceniamy tego i rzeczywiście ofiara spełniona. Byłeś, zaszczyciłeś. Tobie się aplauz należy. Dałby Bóg, abyśmy nawet niech to nie będzie filharmonia. Takie nasze nastawienie. Nasze nastawienie musi być takie, że tu jest Bóg. I to jest 1000 filharmonii, tego nie da. Przychodzimy, aby spotkać się z Bogiem. Przychodzimy na to miejsce i Pan Jezus mówi, jestem obecny. To ja na was już czekam. To ja chcę was nakarmić, to ja chcę was pocieszyć. To ja chcę wam wskazać na pewne wasze ułomności. Jeszcze chcę, to Jezus chce nas uczyć, naprawdę. Słowo Boże chce nas uczyć. Chce nam dawać wskazówki do naszego życia, abyśmy się nie potykali. Tak ostatnio, bo Sławek zaczął, Waluś skończył, o tych potknięciach. Abyśmy nie leżeli. Leżeli to już jest w ogóle. Ale nie potykali, nawet nie potykali. Dzisiaj przeczytam bardzo znany fragment, dlatego że jest błogosławieństwo. Michalinki. Nie wiem dlaczego, ale jak zawsze myślę o Marcinie i Kasie, to zawsze Esterka mi się kojarzy. Trójka dzieci, trzy dziewczynki, a ciągle wszystkie mamy Esterki. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział. Jezus błogosławi dzieci. Są to trzy wersety. 19 rozdział Ewangelii Mateusza, od 13, 14 i 15 werset. Wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się, ale uczniowie gromili ich. Lecz Jezus rzekł, zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do nich należy Królestwo Niebios. Albowiem do takich należy Królestwo Niebios. I włożył na nie ręce, po czym odszedł stamtąd. Krótki werset, który mówi o tym, trzy Ewangelie o tym mówią. I Ewangelia Marka, i Ewangelia Łukasza o tym zdarzeniu, jakie miało miejsce. Wielu ludzi wyciąga daleko idące wnioski i interpretacja, nawet nadinterpretuje ten fragment odnośnie dzieci, Ale chcę zwrócić uwagę na pewną rzecz. Dlaczego uczniowie zabraniali przychodzić, prawda? Jakby Pan Jezus musiał gromić, i to nie raz, i nie dwa, swoim krótkim, powiem, życiu, w swoim krótkim chodzeniu po ziemi, nauczaniu przez te 3 lata, jakże często gromił też swoich uczniów. Jakże często im też zwracał uwagę i mówił nie tak, ale tak. Dlatego, że i uczniowie jeszcze żyli jakby, nie chciałbym powiedzieć, że zakon jest czymś złym, broń Boże, ale faryzeusze i tak dalej, też nadinterpretację pewnych rzeczy zrobili i na przestrzeni wieków wiele rzeczy się utarło, gdzie Pan Jezus musiał to wszystko rozwalić i rozwalał te mury. Nie było w zwyczaju, aby błogosławić dzieci. Oczywiście w wieku dorosłym pamiętamy takie zdarzenia, no nie było ich więcej, ale kiedy Izaak, prawda, błogosławił, chciał pobłogosławić Ezawa, pobłogosławił Jakuba, znamy, ale jaki to był wiek jego dzieci, jego synów? To był wiek dorosły już. I przekazywał im to pierworodztwo i błogosławieństwo. Chłopcy w wieku chyba 7 lat, 7 dni, tak? Do 7 dni chyba byli obrzezywani. W wieku 12 lat mogli wejść do świątyni. To były pewne zwyczaje i to nagle do Pana Jezusa matki przynoszą dzieci. Dlatego po co, prawda? Po co zabierać ten czas? To nie czas dla dzieci, to nie ten czas. Nic nie było w ich tradycji takiego, żeby takie dzieci przynoszono. A jednak Jezus mówi nie. Jakby wprowadza jakby nową zasadę, też przywilej dla dzieci, a też coś bardzo, bardzo ważnego. Mówi, nie zabraniajcie. Takich bowiem jest Królestwo Niebios. Dzisiaj Kościół powszechny chci dzieci małe, dlatego żeby pozbawić ich tego grzechu pierworodnego i tak dalej, bo gdy nie będzie ochrzczone, to do nieba nie pójdzie. Jakże dziecko małe może, powiem, zgrzeszyć. Mówię o małych dzieciach, o bardzo małych dzieciach. Prawie że o niemowlaczkach, a nawet taka Esterka. Wyobraźmy sobie Esterkę, która jest w sklepie i bierze jakąś zabawkę, w kieszeń sobie wsadza i wychodzi ze sklepu. Jaka może być reakcja personelu? Zadzwonią na policję? No nie zrobią czegoś takiego, przecież to jest normalne, dziecko wziął po prostu. Myśli, że w domu prawdopodobnie jest i może sobie wszystko wziąć. Dziecko nie ma świadomości dobrego i złego. Ono nie jest w stanie... Ja powiedziałem Esterka? No znowu powiedziałem Esterka. Michalinka, to było Michalinkę. Esterka już wie, co wolno, co nie wolno. Ale prawda, nie ma, dziecko nie ma tego... To jest dobre, a to jest złe. I nikt ją nie będzie karał za to. Ani nikt nie, po prostu grzecznie można jej wziąć, no to jest twoje, albo mamusia ci kupi, prawda? A dziecko nie ma tej świadomości. Co innego już właśnie większy, co innego dorosły. To on już ma to rozeznanie dobrego i złego. Dziecko nie ma rozeznania. Dlatego też Pan Jezus mówi, i dziecko wiemy, jakie dziecko jest. Dziecko jest, ono się tuli, dla niej mamusia, tatuś to jest cały świat. Ma niesamowite zaufanie i tak wiemy, mieliśmy małe dzieci lub mamy małe dzieci i wiemy, jak małe dziecko się zachowuje. Dlatego Pan Jezus mówi, takich jest Królestwo Niebios. Mało tego, w innym miejscu mówi, i musicie być tak jak te dzieci. Dzieci są rzeczywiście darem, są darem. I teraz jest ten taki ciekawy moment, kiedy Pan Jezus błogosławi dzieci. Wiem, że dzisiaj być może widzimy pewne przekazy medialne i jeżeli dziecko dostanie się w pobliże, czy w pobliżu może się znaleźć pewnych osób, znanych osób, i gdy ten ktoś dotknie to dziecko, to, Boże drogi, co to już jest za szczęście i jaka już świetlana przyszłość czeka to dziecko. Pan Jezus, tak sobie pomyślałem, nie wiem, jak te matki, które przyniosły te dzieci i jak one odbierały, jak one przyszły. Ja myślę, że one przyszły właśnie do Jezusa, do Syna Bożego. Tak to poczuły. Chciały, żeby pobłogosławił ich dzieci. Jakby chciały, one widziały w tym wielki potencjał, wielkie błogosławieństwo, jeżeli Jezus Chrystus udzieli błogosławieństwa ich dzieciom. Czy dzisiaj nie chciałbyś, aby gdyby Pan Jezus chodził, tak pomyślcie przez chwilę, gdyby Pan Jezus dzisiaj był obecny fizycznie, czy ludzie by nie chcieli, aby to właśnie Jezus Chrystus pobłogosławił ich dziecko, prawda? I gdyby Pan Jezus był w Połczynie, to by chyba z całego świata wielu ludzi by przyjechało, żeby Jezus udzielił błogosławieństwa. Ależ czy jeżeli błogosławimy, jeżeli w naszym przypadku pastor, jeżeli błogosławi, udzielamy błogosławieństwa dziecku, to co, to błogosławieństwo ma mniejszy wymiar, aniżeli błogosławieństwo, którego udzielał Jezus Chrystus? Mniejszy? Absolutnie nie. Bo czynimy to, bo błogosławimy w imieniu Jezusa Chrystusa. To tak jakby Jezus Chrystus stoi za tym błogosławieństwem. My przynosząc nasze dzieci i prosząc o błogosławieństwo, to tak, to nie tak, to tak, to błogosław, to tego błogosławieństwa udziela Jezus Chrystus. Mało tego, Jezus Chrystus jest jakby z pełnymi konsekwencjami tego, błogosławi dziecko i troszczy się o to dziecko. Jest zainteresowany dzieckiem, tymi dziećmi. Drodzy, to jest taki wielki wymiar tego, co robimy. Co Pan Jezus Chrystus zrobił i przez wieki to się robi. To Pan Jezus Chrystus udziela błogosławieństwa. I za tym błogosławieństwem stoi Jezus Chrystus i Ojciec Bóg. Dałby Bóg, abyśmy do tego też w ten sposób podchodzili. Przyprowadzamy dzieci, aby Jezus Chrystus je pobłogosławił. Przyprowadzamy dzieci do zboru, aby dzieci wychowywały się w tym nastroju, jakby w tej atmosferze, aby wzrastały, aby słyszały od dziecka, o czym się mówi. I dzieci naprawdę chłoną te wiadomości. Dzieci chłoną. A też i błogosławieństwo, tak jak Tomek czytał, z pokolenia na pokolenie, tak? Czy będzie błogosławił w setnym tym psalmie? A bowiem dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego. Na wieki trwa łaska Jego. W innym miejscu, aż do tysięcznego pokolenia będę Ci błogosławił. Ostatnio, właśnie jak nas nie było, Walusia nie było, my byliśmy u mojego kuzyna, brata stryjecznego, tak to się określam, Rysia Mielko, i tak rozmawialiśmy właśnie o rodzinie. I tak, ja nie wiem, tak od pewnego czasu zwracam uwagę na naszych dziadków, a Mielków jeszcze za Boga. I te dzieci, ich dzieci, które się nawróciły tam, przyjechały do Polski z Kresów, były wierzące, umarły jako wierzące, ich dzieci, i wnuki, i prawnuki, wszyscy są wierzącymi. Drodzy, wszyscy są wierzącymi. Nie ma żadnego rozwodu, nie ma żadnych rozwodów. Czyż nie jest to Boże błogosławieństwo? Czyż my też nie doświadczamy tego, że z pokolenia na pokolenie Bóg będzie błogosławił? Bóg jest zainteresowany tymże błogosławieństwem? Drodzy, to my powinniśmy cieszyć się i być zaszczyceni, że możemy być na tym miejscu, że możemy słuchać Bożego Słowa, że możemy przeprowadzać nasze dzieci, że nasze dzieci możemy przeprowadzać, aby Bóg je, aby Jezus Chrystus je też błogosławił. To jest naprawdę, to jest nieprawdopodobny wymiar i przywilej, że mamy taką łaskę. Łaska z pokolenia na pokolenie. Dałby Bóg, abyśmy doceniali to, co mamy, to, co możemy mieć i to, co mamy. I to, co mieć będziemy, Boże błogosławieństwo, Bożą ochronę, dałby Bóg, abyśmy byli wdzięczni naszemu Bogu i do tych rzeczy naprawdę podchodzili i patrzyli na to oczami tymi duchowymi. A wiele radości i wiele szczęścia w naszym życiu będzie z tego powodu, że jesteśmy dziećmi żywego Boga. Amen.
Bo już było mówione i cieszę się, że Piotr mówił właśnie na ten temat. Czytał to miejsce, gdzie spotykamy właśnie taką samą sytuację, z jaką teraz będziemy mieli do czynienia, że matki, rodzice przynosili dzieci do Pana Jezusa Chrystusa i powiem może już w kazaniu, było to w środku ważnych rzeczy, działy się ważne rzeczy w tym czasie, bardzo ważne, poważne rzeczy, gdy matki zaczęły się pchać, tak to powiem po ludzku, tak? Jak odebrali to uczniowie Jezusa Chrystusa. Przyszły ze swoim jakby interesem. One mówią, chcemy iść do Jezusa, chcemy, żeby błogosławił nasze dzieci. I oni strofowali ich. Myślę, że też przywoływali tą sytuację. No co, tu mistrz rozmawia z uczonymi w piśmie. Tu są takie ważne tematy poruszane, a wy tutaj z dziećmi. Jezus to dostrzegł i skończył jakby ważną debatę. Skończył ważne rzeczy. I powiedział, stop, teraz pozwólcie dzieciom przyjść. I zgromił uczniów. I te matki mogły przynieść swoje dzieci i Jezus udzielał im swojego błogosławieństwa. I powiem tak, jeszcze podkreślę to, co Piotr powiedział. To Pan Jezus Chrystus błogosławił dzieci. I Pan Jezus ma błogosławieństwo i dlatego może błogosławić dzieci. My będziemy prosić o błogosławieństwo Jezusa Chrystusa dla Michalinki. Ja nie mam, nikt z nas nie ma błogosławieństwa w swoich zapasach, w swoim magazynie. Nie mamy błogosławieństwa. My nie jesteśmy posiadaczami błogosławieństwa i nie możemy udzielić. Bóg ma błogosławieństwo. Bóg jest bogaty w łaskę, w miłosierdzie, w wszystkie dobra duchowe i Bóg może udzielać, ale modlimy się, aby Pan Jezus położył swoje ręce, tak jak kiedyś. Wierzymy, że tak się dzieje i dzisiaj, bo Pan Jezus jest wśród nas, już to było mówione. Pan Jezus jest wśród nas i może położyć, i chwała Panu Bogu, wiemy, że On chce położyć. Wiemy, że On odsunął wszystkich ważnych i przyjął dzieci. I może mamy ważne, jeszcze są usługi Słowem Bożym, ale fajnie, że to się dzieje w środku nabożeństwa i jestem przekonany, że Pan Jezus kładzie ręce na dzieci, nie odrzucił żadnego dziecka i brał je w ramiona, tam jest napisane, i błogosławił, czy w innym miejscu kładł na nie ręce i błogosławił ich. I to jest, powiem, ta idea przyświeca rodzicom, którzy przynoszą dzieci do zboru i proszą, abyśmy się wszyscy razem, abyśmy modlili się o błogosławieństwo Boże dla ich pociech. I teraz powstańmy wszyscy razem. Ja proszę, aby Marcin, Kasia.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Korzystając z tej okazji, że jestem na nabożeństwie i cieszę się z tego powodu, pragnę się podzielić Słowem Bożym, takim bardzo krótkim słowem i ten werset zadedykuję Michalince. Jest to werset skierowany do wszystkich, no może temat, którego dotykają, jest obcy prawdziwym mężczyznom, ale do braci też ten werset będzie skierowany. Ktoś kiedyś policzył, ile razy to polecenie znajduje się w Biblii. Ja nie liczyłem, ale dlatego się nie podpisuję pod tym, ale podobno 366 razy. Na każdy dzień roku, nawet tego roku, który jest przestępny, możemy usłyszeć w różnych formach, znaleźć w różnych miejscach Słowa Bożego, kiedy Bóg do nas mówi: nie bój się, nie lękaj się. Prawdopodobnie to jest polecenie skierowane do człowieka, skierowane o wiele razy częściej niż nie grzesz czy inne rzeczy. Nie bój się. W Izajaszu, rozdział 41, wiersz 10. Nie bój się, bom ja z tobą. Nie lękaj się, bom ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Tak czytałem i rozważałem ten werset ostatnio i pomyślałem sobie, że dzisiaj jest dobra chwila, właśnie żeby zadedykować ten werset małej Michalince i powiedzieć wam wszystkim, starszym i młodszym: nie bój się. Te słowa Bóg wypowiedział najpierw do Abrama, później do Izaka, do Jakuba, do każdego z mężów Bożych, kiedy do Jozuego i wielu innych. Te słowa Bóg mówi bardzo często: nie bój się. Słowo Boże mówi, że mamy się bać, mamy żyć w bojaźni przed Bogiem. Ale sam Bóg do nas mówi: nie bój się, ale to w innych sprawach. Najczęściej te słowa są wypowiadane wtedy, kiedy Bóg wysyła swoje sługi coś nowego. W nowe miejsca, z nową misją. Czy to jest wojna, czy to strach z porzuceniem czegoś, pozostawieniem czegoś. Ilekroć Bóg oczekuje i posyła kogoś ze swoich sług, oczekuje, że ten sługa wypełni jego wolę, że nastąpią jakieś zmiany w życiu Izraela, w życiu tego męża, mówi: nie bój się. Bo przeciwnik Boży, szatan, mówi: bój się, a co powiedzą inni, a nie uda się, a zobaczysz, że będzie gorzej. I wiele, wiele innych głosów słyszymy w swoim sercu, słyszymy z zewnątrz od ludzi, żeby wszystko zostawało zawsze tak, jak jest, żeby ten był maraz, stagnacja w naszym życiu, także w życiu duchowym. A Bóg mówi: nie bój się. I obietnica: jam zawsze z tobą. Ja jestem z tobą. Ja będę z tobą. Ja będę przy tobie. Też pojawia się na stronach Biblii kilkaset razy. Bo i też możemy to powiedzieć, że Bóg jest zawsze z nami. Bo jeśli Bóg dziś mówi do nas, że w jakiejś sprawie, że będzie z nami, to On już jest. Już jest z nami w tym momencie, bo jest z nami i mówi, że będzie z nami. Nie bój się, jam zawsze z tobą. Okazuje się, że kiedy Bóg będzie nas sądził z uczynków, ze słowa, z myśli, okazuje się, że wcale nie jest tak, że będzie nas sądził tylko z tego, co zrobiliśmy, ale także z tego, czego nie zrobiliśmy. Nie zrobiliśmy, bo sparaliżował nas strach. Bo byliśmy leniwi. Są dwie wymówki, dwie przyczyny, dla których człowiek często niewiele robi w swoim życiu, niewiele zmienia, bo albo mu jest dobrze i jest leniwy, albo właśnie się boi. Kiedy czytamy przypowieść o talentach, to tam był sługa, który się bał, który miał jeden talent i nie zrobił tego, czego jego pan oczekiwał, że będzie z niego korzystał, że będzie go używał, ale go zakopał. Zakopał, bo bał się, że mu może coś nie wyjdzie. Ale Bóg niekoniecznie będzie nas rozliczał z tego, czy nam coś wyszło, czy nie wyszło, bo wiele rzeczy w życiu możemy poprawić, ale będzie patrzył na to, czy słuchamy tego, co do nas mówi. Czy czynimy to, czego od nas oczekuje, czy pójdziemy tam, gdzie nas posyła. Często jest tak, że już jest dobrze i nie chcemy, i chcemy tak dożyć do starości, do śmierci. Bóg do każdego z mężów Bożych, od pierwszego Abrahama do każdego posyłając w nowe, w nieznane, mówił: nie bój się, bom ja z tobą. I dziś tak mówi do każdego z nas. Nie bój się. Jeśli boisz się mnie, nie bój się czynić tego, co ja ci mówię. Nie bójmy się ludzi. Bójmy się tylko Boga naszego, że być może się zagniewa, że nic nie czynimy, że nic nie robimy, że już gdzieś się zatrzymaliśmy. Bóg mówi: nie bój się, ja z tobą. To, ile razy jest to ta obietnica, że Bóg jest z nami i ile razy jest to polecenie: nie bój się, świadczy o tym, że jest to problem w życiu człowieka. Jakiś nieuzasadniony strach. Może i uzasadniony, że człowiek jest mały, że ktoś może powiedzieć, że jestem za głupi, że jestem za biedny, że ja jestem słabej mowy. Ale Bóg tak mówił do Mojżesza i do wielu: nie bój się, bo ja jestem z tobą. Naprawdę, nie patrzmy na siebie, nie patrzmy na innych, patrzmy tylko na Boga. Amen.
Chwała Panu Bogu. Nie bój się. Tyle razy Pan Bóg mówi. Ja przytoczę tylko tak w formie takiego świadectwa, jak w innym miejscu też Pan Bóg to samo mówi i powiedział to do dziecka. Powiedział to do niemowlęcia. To nie było wcale takie dziwne, że Mariusz dedykował to małej Michalince, co ona tam chyba nawet może nie słyszała. Pan Bóg powiedział to do małego dziecka, jak ja byłem bardzo mały. Duchowo to jeszcze, no tak, bardzo, bardzo mały. Nawróciłem się, dopiero co się nawróciłem na wakacje i mogłem jeszcze przyjąć chrzest. Potężnie się nawróciłem. To było takie, ach, to było normalnie rewolucja, wszystko, wywrócenie wszystkiego. To było naprawdę takie narodzenie na nowo. I jeszcze w tym samym roku była możliwość chrztu. I rodzice mówili: no to cóż. A ja mówiłem: nie. Ja muszę sprawdzić, czy ja dam radę wytrwać na Bożej drodze, czy nie chciał Pana Boga zdradzać, czy zawieść. Akurat poczekam jeszcze ten rok, sprawdzę to wszystko i w przyszłym roku bardzo chętnie. I tak to chodziło za mną, chodziło. I bałem się, po prostu bałem się. Bałem się, że no jeszcze jestem taki świeży, taki, oj, dopiero się narodzi, takie niemowlę. I no po prostu bałem się chrztu w tym roku, bałem się zawieść Boga. Kiedyś czytałem, już nie powiem, ale wiersz, który mi Pan Bóg skierował, wyraźnie mi skierował, i który zmienił całe moje myślenie, i w tym samym roku, w tym samym miesiącu ochrzciłem się. Pan sam, to jest zapisane w 5 Mojżeszowej, w 31 rozdziale. Pan sam pójdzie przed tobą. A ja myślałem, że ja muszę sprawdzić najpierw sam, później przyjdę do Pana. I będzie z tobą. To było dla mnie, wiecie, jakby się niebo otworzyło. Nie zawiedzie i nie opuści cię. Nie bój się, nie bój się, więc i nie trwóż się. I to była taka odpowiedź, wyraźna Boża odpowiedź. I Pan Jezus powiedział to do niemowlaczka, bardzo małego niemowlaczka. I chwała Bogu za takie słowa, że mówi nam, nie bój się. I nam, tym małym, i tym dorosłym, i tym, którzy tracą pracę, nie bój się. Tracą pracę. To podstawę życia rodzinnego. Mirek traci pracę. Ja straciłem niedawno, wydawała mi się pracę. Jej, czy może być coś gorszego, jeśli jesteś jedynym żywicielem rodziny i jak to? Przecież nie ujmą ci opłat. Przecież przyjdziesz, musisz zapłacić za prąd, musisz zapłacić za wodę i ścieki, musisz zapłacić za telefon. Z czego? Nie bój się. Dorosłym też mówi, nie bój się. Nie bój się, ja jestem z tobą. Nie bój się. A jak choroba przyjdzie, jak sobie dam radę? Nie bój się, też mówi do nich. Nie bój się. Ja jestem Pan, Bóg twój. Będę z tobą, czy nie będzie? W chorobie już nie będzie. Będzie, amen. Będzie, nie bój się. My to słyszymy od potężnego Boga, który dotrzymuje obietnic. Ja chciałbym czytać dokładnie to samo, co Piotr, ale żeby nie było, że powtarzam się, to z Ewangelii Marka. Jezus błogosławi dzieci. Z 10 rozdziału. Ale już nie będę czytał, bo czytaliśmy dokładnie to samo. Tylko zobaczcie, że to tam jest. Kochani, tak jak powiedziałem już wcześniej, było to, powiem, w trakcie jednej z ważniejszych, może powiedzmy, ze strony ludzi, debat. Oto i to czytamy w Ewangelii Mateusza, z której czytał Piotr, i w tej. Wcześniej trwa dyskusja na temat małżeństwa i rozwodu. Wiecie, i tak ciekawie, że w tym momencie, powiem, jakby taka uwaga zostaje skierowana na dzieci. Wiecie? W jednym, to jest na pewno tak, że bezpośrednio przed tym, dlatego prawdopodobnie uczniowie gromili te matki i zabraniali im przyjść do Jezusa, ponieważ trwała debata na temat małżeństwa i rozwodu. Przyszli się pytać faryzeusze, a więc nie tam byle kto, mężczyźni, ojcowie, mężowie. Przyszli się pytać Pana Jezusa, czy dla każdej przyczyny można odprawić swoją żonę. I usłyszeli coś, co ich, powiem, powaliło, co ich załamało. Usłyszeli coś, co ich załamało. I ja tylko, bo tak sobie myślę, nawet na ostatnim nabożeństwie tutaj siostrą, która jest gościem w naszym zborze, i rozmawialiśmy. I tam żeśmy też rozmawiali o sprawie, o właśnie między innymi o takiej sprawie powtórnego małżeństwa, rozwodu. I ja jej mówiłem wiele rzeczy, nie czytałem Słowa Bożego, ale tak już teraz tylko tak całkiem powiem dla ciebie, żebyś przeczytała sobie 10 rozdział i 12 wiersz przed tym, o którym jest napisane. Jest taka piękna odpowiedź, Boża odpowiedź, niestety. Boża odpowiedź. A jeśli by sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, to jest taka idealna sytuacja, o tej, której rozmawialiśmy z siostrą. Wy nie wiecie, nie musicie wiedzieć. Idealna. I poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa. I to były ważne, wiecie, to były ważne tematy, bardzo ważne tematy. Rodzina. Rozbicie rodziny, oddalenie żony. I w tym momencie, powiem, akurat żony, nie bacząc na to, że to mężowie o takich ważnych rzeczach debatują, przyprowadzają dzieci. I kiedy Jezus to widzi, jakby ucina dyskusję o ważnych rzeczach, i mówi, nie, pozwólcie. I przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Jezus powiedział o dzieciach, że takich jest Królestwo Niebieskie. Ja powiem, prawie doznałem szoku, kiedy z ust naprawdę fajnych braci usłyszałem, no nie możemy twierdzić, że dzieci pójdą do Królestwa Bożego. Nigdzie tego w Biblii nie możemy znaleźć. Wiecie, nawet my byliśmy wychowani cały czas tak, że tak jest napisane, albowiem takich jest Królestwo Niebieskie. To co? Co to znaczy? Czy to nie jest mało wyraźne? No, okazuje się, że dla niektórych może jakby za mało, że nie wiadomo, co tak naprawdę z dziećmi, które umierają. Co z nimi? Ale Pan Jezus dla mnie, dla nas, dla wszystkich, ale chcę tak mówić, rozwiał wątpliwości. Pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Niebieskie. Jest to dla mnie bardzo wyraźne. Żadne dziecko, niewinne dziecko, mówiliśmy o tej niewinności, nie będzie skrzywdzone, kiedy nieszczęśliwie ginie czy umiera z powodu choroby. Tysiące, miliony dzieci giną, umierają w krajach afrykańskich z głodu, z zarazek. Ale ich jest Królestwo Niebieskie. Ale chciałbym powiedzieć, żebyśmy nie tylko o dzieciach myśleli, bo Pan Jezus przy tej okazji mówi do nas, do dorosłych. I podkreśla tą wagę tych słów słowem zaprawdę. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I chciałbym, żebyśmy pomyśleli nad tym, co to znaczy przyjąć Królestwo Boże jak dziecię. I myślę, że się zgodzicie z tym. Po pierwsze, może nie po pierwsze, czy po drugie, ale niech to będzie na początek. Przyjąć je ufnie. Dziecko jest bardzo ufne. Dziecko jest ufne wobec swoich oczywiście rodziców, znajomych, dziadków. Jest ufne. Nie mówię o, dobrze by było, gdyby nie były ufne wobec nieznajomych, tak? Nawet uczymy dzieci, nie bądźcie ufne, kiedy wyprawiamy je do szkoły, tak? Nie słuchajcie, nie zaprzyjaźniajcie się tam z kimś starszym czy coś w tym rodzaju. Nie bądźcie tam ufne, bo może was tylko zło spotkać. Natomiast naturalną cechą dziecka jest ufność. Dziecko ufa całym sercem. A więc kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, jeśli nie przyjmiesz Królestwa Bożego z pełną ufnością. Jeśli, co to znaczy tylko, co to znaczy przyjąć Królestwo? Znaczy uwierzyć, że coś, że jestem dzieckiem Bożym. No to jest łatwo uwierzyć, ale przyjąć Królestwo Boże to przyjąć całe Królestwo Boże. Nie tylko przyjąć Jezusa ufnie. Nie tylko przyjąć jedną obietnicę ufnie, że oto imię Twoje jest zapisane w Księdze Życia, że zostałeś zbawiony. No ufnie, tak, to też ufnie. Absolutnie ufnie. Jesteś zbawiony. Jesteś. Chociażby grzechy Twoje były jak szkarłat czerwone. Chociażby szata Twoja była jak purpurowa. To bieleje, to nikną. Jesteś Bożym dzieckiem, jesteś zrodzony do Królestwa Bożego. Ufaj temu, ale przyjąć Królestwo Boże ufnie, przyjąć wszystko, co to Królestwo przynosi. Przyjąć wszystko, co to Królestwo przynosi. Przyjąć radość. Jeśli mówi Pan, zawsze się radujcie, raduj się zawsze. Nie tylko wtedy, kiedy ci logika mówi, że się powinieneś radować. To jest proste. Tego nie trzeba uczyć. Cały świat umie się radować, kiedy logika mówi, że się można radować, tak? Ale Jezus nie mówi, kiedy logika ci mówi. Zawsze się radujcie. A więc kiedy nawet logika mówi, nie ma z czego się radować, nie ma podstaw do radowania, to Pan Jezus mówi, raduj się zawsze. Raduj się zawsze. Bo ja jestem z tobą. Bo ja jestem przy tobie, bo ja się o ciebie troszczę. A więc przyjąć Królestwo Boże ufnie, to radować się jak dziecko. Cieszyć się. Być spokojnym. Kiedy mieliśmy wypadek i straszne rzeczy się działy, tak? Straszne rzeczy się działy. Bardzo straszne rzeczy się działy. I powiem, groza, powiem, to była ciemność, bo nie tylko, że druga w nocy, ale w sercu zapadła ciemność, kamień, głaz, coś niesamowitego, tego nie można opisać. I trzymałem na ręku, no, Anię, najmłodszą. Ona była taka, jak dzisiaj, chyba, jak dzisiaj prawie, no. I ona tak się patrzała po wszystko, popatrzała się, tu migają, karetka miga, tu jedna, druga, trzecia, cztery karetki chyba były. Ona tak ufna była. Ona nie płakała. Ona nie była przerażona. Nawet w takiej sytuacji dziecko było ufne. Bo było na ramionach ojca, że ja byłem cały, jak później się okazało, okrwawiony, to ona tego może nie widziała, ciemno było. Ale ona była jedyna chyba, która była ufna. Tak, jedyna. Przyjąć Królestwo Boże to być ufnym. Jak dziecię. Ufać. Przecież jesteśmy w Bożych rękach. Byliśmy wtedy w Bożych rękach. A Panu Bogu. Byliśmy wtedy i tam, w Bożych rękach. Powiem, w niezwykły sposób byliśmy w Bożych rękach. Zawsze się radujcie. Kiedy logika mówi ci, że nie ma podstaw, ty masz podstawę. Tą podstawą jest twój Pan, twój Bóg. To ja jestem z tobą. Będę z tobą. Pójdę przed tobą. Nie bój się. Nie trwóż się. Nie lękaj się. Przyjąć Królestwo Boże jak dziecię, to znaczy przyjąć je szczerze. Dzieci nie kombinują. Oni naprawdę, jeśli cokolwiek przychodzi, to oni szczerze to przyjmują. One to szczerze przyjmują i wiadomość jakąś, obietnicę jakąś daną, ufają. Szczerze ufają. Po prostu nie mają problemu z tym. O, tak bym powiedział. Nie mają problemu ze szczerym zaufaniem, ze szczerym przyłożeniem się do czegokolwiek. Nie mają problemu. Kiedy powiesz dziecku, idź przynieś coś tam, idź przynoś tam, jak idziemy teraz do naszych wnuczek i one pomagają, biega taka Ola sobie i tam przynosi. Jak ona to szczerze robi? A idź jeszcze to, a idź jeszcze to. I idzie, i łyżeczki, kubeczki, co i biegnie. Całą szczerość widać w tym. Nie ma nic kombinowania. A może ona, a może nie, a może za dużo przyniosłam? Nie. Są szczere w tym działaniu. Wiecie, nam brakuje tego. My zaraz kalkulator się włącza i czy nie za dużo, czy to może nie my już teraz powinien ten? Przyjmować Królestwo Niebios to przyjąć je szczerze. Przyjąć je w pełni, przyjąć je ufnie, wszystko co niesie to Królestwo Niebios. A więc te wspaniałe rzeczy jak typu zawsze się radujcie, ale też przyjąć sprawiedliwość Bożą, przyjąć Królestwo jak dziecko. Jak dziecko, chociażby ten werset, który przeczytałem, okropny werset dla wielu ludzi. Powiem, gwóźdź do trumny dla wielu ludzi. Rozwiedzionych na przykład, tak? Każda, która by się rozwiodła z mężem swoim i poślubiła innego cudzołoży. To jest dla wielu, ale przyjąć szczerze, przyjąć ufnie, to też jest Królestwo Boże. To tak właśnie wygląda Królestwo Boże. Nie wstawiać, nie kombinować, ale przyjąć ufnie i szczerze. Jezus mówi, jeśli nie przyjmiecie, to nie chodzi, wiecie, o moment przyjęcia, o moment narodzenia się na nowo tylko. Nie tylko o to chodzi. Jezus nie tylko o tym mówi. Ale mówi o naszym, powiem, chodzeniu w tym Królestwie Niebios, o naszym odniesieniu do Królestwa Niebios, o zgodzeniu się dzisiaj, jutro, pojutrze do wszystkich wymogów Królestwa Bożego, do wszystkich standardów Królestwa Bożego. Jeśli nie, jak dzieci, to nie wejdziecie do Królestwa Bożego żadną miarą. To nie chodzi tylko, wiecie, o moment nawrócenia. On jest, powiem wam, bardzo łatwy w porównaniu do tego zawierzenia później Jezusowi Chrystusowi. On jest łatwy. Duch Święty, powiem, dotyka się twojego serca. Ta potężna moc Boża działa w twoim sercu, tak? Kruszy twoje serce. Pokutujesz. Nie trzeba nic do tego. Po prostu on cię łamie. Nie jest trudne nowe narodzenie z ducha i z prawdy. Później zaczyna się włączać ten kalkulator. Jeśli chodzi o Królestwo Boże, jeśli chodzi o to, że masz się uczyć pokory, a nie pychy, że masz uciekać od grzechu, że masz porzucić świat, cały świat, że to nie dla ciebie i tamto, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Z tym tu jest, tu działa, tu mózg pracuje i tu brakuje szczerości, i tu brakuje ufności tej dziecięcej. I to jest przyjmowanie też królestwa. Także przyjmujemy królestwo też i po 20 latach chrześcijaństwa. Dzisiaj przyjmujesz królestwo. Dzisiaj, kiedy słyszysz to Słowo Boże, przyjmujesz królestwo. Robisz jakąś, masz jakąś, powiem, pozycję, postawę odnośnie Królestwa Bożego. Kiedy Piotrek mówił o takiej wstawać wcześnie, na tyle wcześnie, żeby nie było paniki w wyjściu na nabożeństwo i żeby nie było niepotrzebnych stresów i spięć. To też jest. Zależy, jak to przyjmujesz. To dzisiaj wyrażasz, jaką masz postawę, jak przyjmujesz Królestwo Niebios. Kiedy trzeba ponieść jakiś trud dla tego Królestwa Niebios, dla kogoś z tego Królestwa Niebios, kiedy trzeba ponieść jakąś ofiarę. Jezus mówi, jeśli nie przyjmiecie Królestwa Niebios, jak to dziecię, żadną miarą nie wejdziecie, bo dzieci ufnie, szczerze, dzieci przyjmują ojca, przyjmują rodziców, ale już powiedzmy o ojcu z radością. Dzieci pragną ojca. Matki oczywiście też, już nie mówię. Matka to jest nieodłączna część życia, tak? Dziecka. Ale wydawałoby się, dlatego może Pan mówi, a ojca też potrzebują. Nie myśl, że bo matka to urodziła, bo matka to piastowała, bo matka to piersią karmiła, no to jest takie naturalne. A ty jesteś tam gdzieś w okolicy, jesteś na jakiś, no jak to ten, księżyc to jest kto? Satelitą jesteś wokół tego dziecka i tego, co się dzieje w tym. Nie jesteś satelitą. Co w Boże mówi, potrzebuje ojca. My potrzebujemy ojca. Dzieci potrzebują ojca. Wiecie, i dzieci witają ojca z radością, nawet niedobrego ojca. Radują się. Nawet nie bardzo sprawiedliwego, jeśli to jest w świecie, ale one go kochają. Rzucają mu się w objęcia z radością. Są szczęśliwe, gdy są blisko ojca. Pamiętajmy o tym, ojcowie. Ja ciągle mi taki obraz, który ktoś mówił, myślę, że to mówiła Marysia, siostra Tereski, która w Kanadzie mieszka i pracowała, czy pracuje dalej może w przedszkolu, czy w takim, chyba w przedszkolu. I mówiła o jednym chłopczyku, który był najbardziej z tych dzieci, z tej całej grupy najbardziej smutny i wyglądał na najbardziej nieszczęśliwego. A rodziców miał z nich wszystkich najbardziej zamożnych. Po prostu bajecznie bogatych. Ale ci rodzice... Ojca widywało to dziecko w dobrym, jak dobrze było to raz w tygodniu, kiedy zjeżdżał na weekend z różnych tam działań, pracy. Matka do wieczora mówi, zawsze to dziecko odbierano ostatnie i zawsze była to opiekunka. W domu od złota kapało. Siedział do późna w nocy przed komputerem. Miał wszystko, co może sobie dziecko zamarzyć. I był najbardziej nieszczęśliwy ze wszystkich dzieci z całej tej grupy. Był wybuchowy. Krnąbrny. Często wpadał w histerię. Bo to dziecko tak naprawdę nie miało rodziców. Po prostu mieć rodziców. To jest takie ważne. Mieć rodziców. Powiem tak, dziękuję Bogu, że Bóg dał nam takie zrozumienie, że mi dał takie zrozumienie, że rozwód jest strasznym czynem i Bóg nigdy na rozwód się nie godzi. Dziękuję Bogu, że Bóg broni dzieci. Niedawno z jakąś siostrą rozmawiałem, która jest już, też była gościem tutaj. Już jest dorosła, już ma tam, nie wiem, może 40 lat swoją rodzinę. Miała, teraz już nie ma, bo mąż nie żyje i jest w zasadzie tak prawie sama. Już jako po prostu, no, dzieci już na swoim. I mówi, mieszkam z matką, a tak naprawdę to my nie możemy znaleźć wspólnego języka. Ja tak naprawdę nie znam mojej mamy. Bo rodzice się rozwiedli, a ja byłam wychowywana przez babcię. I tak naprawdę nie znam swojej mamy. I trudno mi z nią znaleźć wspólny język. Nie możemy się zrozumieć. Wystarczy, żeby byli rodzice. Do tego jesteśmy powołani. Gdy dziecko reaguje na wszystko krzykiem, płaczem, tupaniem, to jest chore emocjonalnie. Chore emocjonalnie. A najczęściej przyczyną tego jest brak rodziców. Bo pracują, bo są zabiegani, albo skłóceni. Dzieciom do szczęścia nie jest potrzebna droga super zabawka. Tamten chłopiec, o którym wspomniałem, miał wszystko super. Prawdopodobnie jak tylko dorósł, to już kłada miał, jak tylko mógł jeździć, później miał Porsche. I był połamany przez życie. I nieszczęśliwy. Nie jest im potrzebna super zabawka, motocykl, drogi zegarek. Więc wystarczy mu owsianka na śniadanie. A do tego dom. Tata i mama. Wystarczy mu jednoizbowa chata. Tak się wychowywali nasi rodzice. I dom wspominają. I byli zdrowi, i byli szczęśliwi. Rozumiemy to dzisiaj w XXI wieku, kochani? Że nie jest mu potrzebna droga zabawka i dobry ciuch. Wtedy mają, Boże miły, jak ktoś ma takiego raka jeszcze w mózgu, niech idzie do lekarza szybko. Do lekarza duszy. Nie jest mu to potrzebne. Jest mu potrzebna miłość rodziców, obecność rodziców. Bo wtedy jest bezpieczne. Jest mu potrzebny dom, gdzie jest zgoda. Kochani, dom, gdzie panuje zgoda między rodzicami, gdzie panuje miłość i szacunek, jest większym prezentem niż najnowszy wóz sportowy. 100 razy większym prezentem. Nie ma porównania, co ja mówię, głupoty gadam. Nie ma żadnego porównania. 100 wozów sportowych. Pamiętajmy o tym, kochani, że Bóg daje nam dzieci. To jest Jego dar. Byśmy się nim cieszyli, tym darem Bożym, ale byśmy naprawdę mogli oddać go Bogu, powiem, jak najpiękniejsze. Jak najpiękniejsze, w pełne dziecko, tak jak Bóg chce je zobaczyć. Spokojne, ufne, wychowane. Wiecie, ten chłopczyk reagował na każdą uwagę, reagował histerią. On nie potrafił przyjąć żadnego, nie mówiąc już o karceniu, chyba by umarł. Ale dziecko, które wzrasta w miłości rodziców, w domu ciepłym, ono karcenie przejmuje. I jest zdrowsze po tym karceniu. I dusza jego jest zdrowsza, bo dusza jego jest zdrowsza. Bo serce jego jest szczęśliwe. Dziecko przyjmuje z radością ojca. Dzieci przychodzą z radością przed oblicze ojca. Kto by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Mogę starać się i robić coś, nie wiem, na głowie stawać też, żeby przyjmować Królestwo Boże jak uczony, jak super uczony, jak super inteligentny. Nie wiem, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. Niektórzy myślą, że tak, że im więcej mają tutaj w głowie, tym w tym królestwie jakoś lepiej funkcjonują, pasują. Ja dziękuję Bogu, że do Królestwa Bożego, żeby być w pełni w tym królestwie i wziąć wszystkie błogosławieństwa i wziąć całą radość, wystarczy być jak dziecię. Po prostu jak dziecko. Nikt tam cię nie zawstydzi. Nikt nie zawstydzi twojej ufności. Nikt nie zawstydzi. Bo dziecka nie zawstydzą rodzice. Oni go nie zawstydzają. On się nie czuje skrępowany z powodu nich. On się czuje szczęśliwy i spełniony, gdzie oni są blisko. Gdy mogą iść za rączkę. Gdy mogą patrzeć i spojrzeć, że jest. Ojciec cię nie skrytykuje, tak jak krytykuje świat. Pan Bóg Wszechmogący cię nie poniży. Nie zawstydzi cię w taki sposób, jak to świat, czego się oczywiście bronimy i boimy. Być ufny jak dziecko w Królestwie Bożym. My się potrzebujemy tego uczyć. My potrzebujemy nasze argumenty po prostu usuwać. Jeszcze raz powiem o modlitwie, bo niedawno mówiłem, ale tak mi się nasuwa ten temat. Jak przyjmiesz jak dziecko, to nie będziesz się bał, co kto inny pomyśli. Bo Bóg nie pomyśli źle. Nie będzie cię tej interesować. A zresztą, co masz wiedzieć, jak ktoś inny myśli? Bogiem jesteś? Żeby wiedzieć, jak pomyśli? Wiecie, to są takie nasze argumenty, tak? Dziecko po prostu szczęśliwe stanie przed ojcem. Dziecko szczęśliwe zrzuci się mu w ramiona. Dziecko odda całe serce i całe swoje życie. I tak przychodźmy do naszego Boga, naszego Ojca, kiedy przychodzimy też tutaj. Pan Bóg jest tutaj z nami. Jezus Chrystus jest obecny. Żeby cię przytulić. On chce, żebyś przyjął królestwo jak dziecko. Żebyś się mógł rzucić jemu w ramiona. I powinieneś to zrobić. I podziękować, że masz takiego ojca. Że masz takiego ojca. Zawsze gotowego, zawsze przy tobie. Będę z wami po wszystkie dni. To jest obietnica ojca, wspaniałego ojca i wspaniałego przyjaciela. Po wszystkie dni nie zabraknie mnie. Nie zabraknie mnie. Chwała Panu Jezusowi. Amen.